Mamy środowy wieczór, witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie z rodziną i do twarzy. Ewa Szyndler, dobry wieczór. Proszę Państwa, tak jak od dwóch dni zapowiadamy temat, dziś nasz temat pora na seniora. Porozmawiamy między innymi o tym, czym jest wśród osób starszych tak zwany zespół słabości i jak można go uniknąć, jaka jest rola rodziny, najbliższych, żeby podtrzymywać osób starszych sprawność i aktywność. Tak, najkrócej rzecz ujmując, brzmi nasz temat, który dzisiaj poruszymy do godziny 21. Bardzo miło mi w studiu Radia Doksa powitać moich dzisiejszych gości. Są z nami Marela i Staszek Kukułowie. Witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Danuta Starzec, moja redakcyjna koleżanka. Witam Cię, Danusiu.
Ze względu na nazwisko zostałam zaproszona.
Wyłącznie. I znana już, myślę, naszym słuchaczom z anteny Radia Doksa pani Magdalena Sacha Gerontolak. Witam Panią serdecznie.
Dobry wieczór.
Pani Magdo, Pani pozwoli, że zacznę od Pani, żebyśmy zrozumieli i nasi słuchacze, czym jest ten zespół słabości, o którym my dzisiaj chcemy rozmawiać. Ponieważ Pani się z racji swojego zawodu, wykształcenia zajmuje badaniami na ten temat, to proszę przybliżyć, co rozumiemy pod tym pojęciem.
Będę przybliżać i będę cały czas przypominać tą definicję, żebyśmy się też wszyscy oswoili. Zespół słabości to jest zespół wyczerpania rezerw i odporności na stres. A tak bardziej przystępnie, to jest taki etap w życiu człowieka między sprawnością i samodzielnością w życiu, a między niepełnosprawnością, niedołęstwem i uzależnieniem od innych ludzi. I teraz niektórych ten zespół słabości dotyczy i prowadzi do tej smutnej takiej starości, takiej zależnej od innych, a niektórych ten zespół w ogóle nie dotyka i nie rozwijają tego zespołu, więc są do końca samodzielni i jakby to ująć radośni w tym swoim przemijaniu i w tej swojej starości.
Czyli zespół słabości nie jest obowiązkowy.
Absolutnie nie. Mało tego, on jest odwracalny. Cała koncepcja naukowa polega teraz na tym, żeby znaleźć tak naprawdę przyczyny, chociaż już znamy czynniki ryzyka, ale jeszcze drążymy temat, z czego on się tak naprawdę bierze, czy jest to bardzo indywidualne, czy możemy stworzyć jakąś jedną definicję. I tworzone są już na Zachodzie, u nas jeszcze w powijakach, ale mam nadzieję, że będą programy interwencyjne, które będą ludzi wyciągać z tej jakiejś smutnej trajektorii do starości.
Pani Magdo, jak wyglądają statystyki u nas w regionie? Sporo mamy takich osób?
Cały czas jestem w trakcie badań i te badania pewnie się skończą pod koniec kalendarzowego roku. Na teraz, po tych 500 osobach ponad, możemy powiedzieć, że zespół słabości dotyka 58% populacji powyżej 65 roku życia. Jest to robione ankietą, która jest bardzo czuła, ale to jest ankieta, która jest już uznana i wydaje mi się, że lepiej zrobić takie badanie narzędziem bardzo czułym i wyciągnąć, przesiać z populacji tych ludzi, którzy są dotknięci tym zespołem albo dopiero zaczynają być, niż użyć narzędzia, które byłoby mniej czułe i w tym momencie mniej ludzi mogłoby skorzystać z jakichś przyszłych programów prewencyjnych, interwencyjnych.
Moi drodzy dojrzali goście, bo szczerze mówiąc nie przeszłoby mi w ogóle przez gardło nazywanie was seniorami czy osobami starszymi, mimo że 60 plus już było. Czy wy spotkaliście się z takim określeniem jak zespół słabości? Czy usłyszeliście kiedyś o tym, albo nie daj Boże u siebie zaobserwowaliście jakieś takie symptomy zespołu słabości?
Ja usłyszałam o tym zespole słabości jakieś 2 lata temu podczas konferencji. Wtedy dowiedziałam się, że jest coś takiego i dowiedziałam się, jak temu można przeciwdziałać. I okazało się, że tym lekiem na zespół słabości jest aktywność wszelaka. Aktywność fizyczna, aktywność intelektualna, aktywność społeczna i stwierdziłam, że ja skutecznie prowadzę profilaktykę przeciw temu zespołowi.
Czyli zespół słabości szerokim łukiem. Marylka ze Staszkiem, ja u was nie zaobserwowałam, nie wiem jak wy u siebie, czy może jednak gdzieś w tym domowym zaciszu, bo mnie się jawicie jako osoby aktywne, jeszcze do niedawna pracowałaś, Staszek pracuje, macie mnóstwo swoich zajęć, zainteresowań. Czy to jest sposób na to, żeby być sprawnym w waszym przypadku?
No tak, dziękuję, bo to jest naprawdę komplement, co usłyszeliśmy.
A tak to widzę.
Ale w domu posiadamy wiele luster i nawet gdybyśmy usiłowali tego nie zauważać, to znaczy usiłowali, tak? Bo tego nie da się nie zauważyć, pewnych symptomów, o których pani tutaj mówiła. To jednak są. Jesteśmy w takim chyba szczęśliwym, dobrym położeniu, że mamy siebie w tej sytuacji. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie klasyczne zapominanie tych podstawowych rzeczy, jak okulary, jak klucze, pewnie nie tylko na tym to polega i na pewno, to mamy siebie, tak? Czy tam, co byś zrobiłaby ze mnie, moja droga, słyszę. Ale to jest wszystko tak miłe i tak sympatyczne, że ja wiem w tej starości, która nam każdego dnia mówi dzień dobry w naszym domu, naprawdę od momentu wstania do momentu położenia się, to ja mam Staszka i mam nadzieję, że on też tak mówi, że ma mnie w tej dziedzinie, która jest naprawdę trudną.
Staszku, jak w twoim przypadku, jak ty to widzisz? Siebie, symptomy różne?
Po raz pierwszy usłyszałem definicję zespołu słabości.
Tu u nas w programie dzisiaj?
Tak, oczywiście i zaraz zacząłem przymierzać się, czy ja do tej definicji pasuję. Pasuje wiek, bo rzeczywiście jest ponad 65, więc tutaj na pewno, a pozostałe muszę na spokojnie się zastanowić. Tak jak Ewa mówiłaś, jesteśmy aktywni i dzięki Bogu, że jesteśmy aktywni. Ja rzeczywiście pracuję zawodowo, prowadzę firmę, i chyba prowadzę ją dość dynamicznie, bo to jest firma usługowa, w związku z tym to nie ma tutaj rutyny.
Szybko by życie klienci
każde
to zweryfikowali.
Każde zdarzenie jest zupełnie inne. Jeżeli pozwolisz, to przytoczę najświeższą anegdotę. Rozpoczynam w tej chwili takie transakcje z firmą z Warszawy. To się wszystko dzieje zdalnie, nikt nikogo nie widzi. Po kilku mailach pani dzwoni, że sprawdziła KRS mojej firmy. Taka istnieje. I pyta: panie Stanisławie, czy pana PESEL to jest ten dalszy czy bliższy? Bardzo pana przepraszam po raz pierwszy, ale muszę zadać takie strasznie delikatne pytanie. Czy pana PESEL zaczyna się na 48? Ja mówię: tak, rzeczywiście to jest mój PESEL. I było to bardzo sympatyczne. W sumie powiedziano: strasznie panu gratuluję, że taką rzeczywiście aktywność jeszcze ma. Te nasze PESEL-e są rzeczywiście.
Bo pan mówił tutaj o czymś takim jak wiek chronologiczny. A przecież mamy wiek biologiczny i państwo z pewnością, z tego co słyszę, są młodsi biologicznie, niż by metryka pokazała. Pani mówi o takim smutnym patrzeniu w lustro. Dlatego do tej starości trzeba wcześniej się przygotować. Na takiej zasadzie, żeby każdy z nas miał świadomość, że nas to wszystkich dotyczy. Że przemijanie czasu nas dotyka wszystkich. I od tego nie uciekniemy, bo na to jeszcze lekarstwa nie ma. Na starość nie ma. I to jest bardzo ważne, żeby sobie zakodować. Tak, ja też będę miała tyle, a tyle lat. A pan poruszył też bardzo ważną rzecz profilaktyczną, bo zauważamy, że im dłużej ludzie są aktywni zawodowo, tym są młodsi. Pani z kolei powiedziała o miłości, o rodzinie, co jest też niezwykle ważne, bo jeżeli nie mamy samotności i tęsknoty za ludźmi, jeszcze jesteśmy społeczni, pokazujemy się tutaj i przychodzimy rozmawiać, no to państwo są na najlepszej drodze do tego, żeby tego zespołu nie rozwinąć.
To, o czym Danusia mówiła, że intuicyjnie, niemal instynktownie robi rzeczy, wybiera, prawda, takie zadania, zajęcia dla siebie, ludzi, miejsca, które instynktownie chronią ją po prostu przed tym zespołem słabości, ale jakby rozmawiając w dzisiejszym programie w kontekście rodziny i tych bliskich osób, nie wiem, czy to jest kwestia jakby osobowości każdego indywidualnie, takiego podejścia, że jak najdłużej się da, chcę być sprawny, samodzielny i nie obciążać jakby innych. Wiemy też skądinąd, że często właśnie rodziny popełniają ten błąd, że zbyt szybko czy zbyt wcześnie usiłują wyręczać, pomagać, zabierać pewne takie przestrzenie, no i siłą rzeczy chcąc pomóc tak naprawdę przeszkadzają. O tej samodzielności bym chciała waszej teraz na chwilę porozmawiać.
Mnie na całe szczęście nikt nie wyręcza, bo moja rodzina jest w Poznaniu.
Sytuacja jest po twojej stronie trochę.
Powiedzmy, że to nadal jest profilaktyka. Nikt mi nie poda okularów, więc muszę być dobrze zorganizowana. Albo wtedy mam bieg z przełajami, szukam tych okularów, to też chyba mi służy, ale staram się pamiętać. Ani jednego dnia po przejściu na emeryturę nie siedziałam w domu. Nieraz moi znajomi pytają: dlaczego ty się jeszcze tak męczysz w tym radiu? po co ci ta praca? A ja sobie myślę, męczyć, to ja bym się zaczęła w domu.
Dzisiaj mi powiedziałaś, że kochasz tą robotę.
Kocham tą robotę i kocham moich kolegów tutaj w radiu, ponieważ no, nie da się ukryć, mając te 60 kilka lat, człowiek ma gorsze dni i czuje się źle. I wtedy sobie myślę, że tylko dojść do radia, tylko dojść do radia, a potem już będzie z górki. Bo nie wiem, jak to działa, ale gdzieś po godzinie pracy i rozmów z moimi młodszymi dużo kolegami, ja już jestem w pionie. Nawet jak nieraz pomarudzę, to ile mogę marudzić? Oni nie opowiadają tutaj, oni nie opowiadają o chorobach, więc w cudowny sposób zostaję uzdrowiona i do domu wracam już zdrowa. To jest wspaniały sposób na przeżywanie.
Żeby słuchacze nie pomyśleli, że Radio Doksa to takie sanatorium.
No nie, ale prawie.
To dlatego Marylka ze Staszkiem są też w takiej świetnej formie.
Bo często przychodzą. Mam już kryzysowe chwile, gdy oglądam zdjęcia. I widzę siebie sprzed 20-15 lat i wtedy mnie dopada refleksja, Boże, jak ja się zmieniłam. I przychodzę i znowu trochę tutaj patrząc na te atrakcyjne młode kobiety, no jest mi trochę tak smutno, że ja już jestem te 20 lat do przodu, ale wtedy sobie właśnie racjonalizuję. Czas szybko leci. Te moje śliczne koleżanki kiedyś spojrzą na swoje zdjęcie i pomyślą, Boże, jak ten czas leci, a człowiek się zmienia. Więc myślę, że ta praca jest naprawdę dobrodziejstwem.
Ja bym chciała troszkę o tej opiece, ponieważ strasznie walczę, żeby właśnie, tak jak pani powiedziała, nie wyręczać, żeby ta nasza opieka nad starszymi ludźmi w rodzinie była taką opieką motywującą. Bądźmy wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni. Załatwiajmy to, co musimy, ale zostawmy tą niezależność i to życie, tą tożsamość. Bardzo też walczę z czymś takim, że człowiek, który przychodzi na emeryturę, zaczyna mieć jedyną etykietkę, babcia i dziadek. I już poza tym rodzina go nie postrzega w żadnej innej formie. W większości rodzin tak jest. Ty masz funkcję babcia, a ty masz funkcję dziadek i jako babcia i dziadek masz spełniać takie role. To jest cudowna rola. Nie wolno z nią walczyć, nie o to chodzi, ale jedna z wielu. Bo taki człowiek, jak przychodzi na emeryturę, powinien dalej się rozwijać. I powinien dalej przejść ku temu, żeby być po prostu człowiekiem, sobą. Mieć tą swoją osobowość, bo nie możemy postrzegać tego 65+ jako odpoczynek. Nie da rady.
Marylko i Staszku, jak z perspektywy waszej rodziny wygląda to wsparcie? Wsparcie, jeśli trzeba, czy wyręczanie?
My mamy fantastyczną sytuację. Trójki dzieci, mądrych dzieci, które nas traktują jako rodziców, a nie tylko jako babcię i dziadka. Czasem się zdarzy, bo niedługo Maryla pojedzie jako babcia popracować, ale to nie jest nasza rola. Nie odebrałem nigdy chyba takiej sytuacji, że traktują nas jako ludzi, nie wiem, no, potrzebujących pomocy. No w takich sytuacjach czasem tak, natomiast czujemy się o tyle na równych prawach z nimi. Nie odczuwamy tego. Za wyjątkiem takich sytuacji, jak ostatnio byliśmy oboje chorzy, to zresztą jest fantastyczna rzecz, Ania przyszła, napisała dwie kartki, tato to, mama to i to rzeczywiście było coś wspaniałego, że czuliśmy się bezpiecznie w tej chorobie, że kogoś tam mamy. Natomiast jak realizujemy nasze takie różne aktywności.
Taką codzienność.
Tak, to oni to traktują normalnie. To znaczy, jak dzwonią, żeby babcia mogła przyjechać, to jest jakie, czy to nie koliduje z waszymi planami. Patrzymy w kalendarzy, tu, tam, siam. I rzeczywiście ja uważam, że to jest coś fantastycznego. Jak niedawno najmłodszy syn przyjechał ze swoją rodziną, i jak od niego usłyszałem, tato, wieczorem chciałbym z tobą porozmawiać, poradzić się ciebie w biznesie. No czułem się niesamowicie wręcz dumny, szczęśliwy z tego powodu. Nie jestem emerytowanym biznesmenem, tylko jestem jego ojcem mówiącym na tym samym poziomie.
To chyba jest też takie piękne doświadczenie, prawda, Danusia? Kiedy twoje wnuczki są takie dumne z tego, że babcia pracuje w radio, że babcia robi reportaże, że babcia rozmawia z ludźmi. No to jest chyba coś, czego nie da się jakby zastąpić.
Przyjeżdżają tutaj na wakacje, mówię, kolejne grupy kolonijne, ponieważ ja mam 7 wnucząt i przyjeżdżają parami. I ulubionym miejscem jest radio. Wtedy próbują swoich sił, piszą scenariusze, odgrywają dziennikarzy i faktycznie są dumni z tego, że jak potem dowiedziałam się od zięcia, po wakacjach w klasie opowiadając, gdzie byli, moje wnuczęta mówią, że u babci w radiu.
Czy babcia ma swoje radio? Tak trochę.
Tak wyszło.
Nie odbierajmy niczego diecezji.
Więc na pewno. Natomiast też moje dzieci zawsze uzgadniają ze mną, czy ja mam wolny czas, czy nie wybieram się gdzieś. Dopasowują się do mnie, a nie ja do nich. Chociaż oczywiście, jeżeli mogę pójść na rękę, to czynię. Natomiast wnuczęta też nie pozwalają mi na wygodne spędzenie czasu, bo i jest basen, i wyjazdy, i wycieczki. Ostatni dzień są dla mnie łaskawe, bo to są dwie dziewczynki. I wtedy mówią, babciu, ten dzień jest dla ciebie. Przychodzisz do salonu kosmetycznego. Jestem masowana, mam robiony pedikir, manikir, włosy, kamieniami mnie masują. Ja się pozwalam rozpieszczać, trwa to 3 godziny i czuję się zregenerowana po 2 tygodniach hardkorowego życia z wnuczętami.
Zastanawiam się cały czas, pani Magdo, to jest kwestia osobowości, podejścia do życia czego? Jakiejś predyspozycji, że jeden wybierze taką drogę i będzie szukał wszystkiego, co go pociągnie w górę, pomoże mu zachować aktywność i sprawność, a drugi, no już przy pierwszej okazji emerytura, renta i tak dalej, jak zaświta, no po prostu
z jednej strony, popada tak, w apatii. Z jednej strony osobowość, ale nie tylko, bo świadomego życia można się nauczyć. Można wiedzieć, można zdawać sobie z tego sprawę, można usiąść i w internecie przeczytać, jakie to będą się działy w nas zmiany wraz z wiekiem. I to nie jest tak, że determinuje nas wiek, chociaż jest w czynnikach ryzyka, czy płeć, chociaż jest w czynnikach ryzyka, ale teraz czytałam ostatnio opracowania francuskie, które mówią, że już odchodzą od tego, że kobiety są bardziej narażone na zespół słabości niż mężczyźni. Więc też nie płeć, też nie wykształcenie do końca, też nie status materialny do końca, że jest to tak strasznie na razie dla nas mętne, bo bardzo zindywidualizowane, że trudno powiedzieć, dlaczego jedni fajnie, a drudzy niefajnie się starzeją. Natomiast wydaje mi się, że to, co my tutaj robimy, taka profilaktyka, mówienie ludziom, że coś takiego istnieje, niezwalanie wszystkiego na rodzinę, na starość, na system, na politykę, pogodę. Na pogodę, na ciśnienie.
Na Pana Boga.
Czasem też. Na złe życie.
Się nie udała.
Tak, na złe życie. Czasami jest też taki lęk ludzi przed wysiłkiem, wszelakim. To znaczy, bardzo często słyszę u osób 80, 75 plus, całe życie ciężko pracowałam, teraz będę odpoczywać. Ja mówię, no dobrze, a jak pani sobie wyobraża ten odpoczynek na co dzień? I to jest najczęściej siedzenie przed telewizorem. I to powoduje wszystkie możliwe choroby, wszystkie. Bo w tym momencie człowiek traci mięśnie, zaczyna się trząść, upadki, złamania, hospitalizacje, infekcje. To wszystko, co ja teraz mówię, to są symptomy zespołu słabości. Jeszcze alienacja przed ludźmi, bo ludzie to jest zawsze wyzwanie, kontakt z ludźmi, wyjście z domu to jest wyzwanie. Ludzie z zespołem słabości unikają kontaktów społecznych, nie chcą wychodzić z domu. Pojawiają się stany depresyjne, a teraz depresję też się leczy. Nie wolno się tego bać. W ogóle nie wolno się bać diagnostyki, monitorowania wagi ciała, na przykład brak apetytu u starszych ludzi, bardzo często widoczne. Te wszystkie suplementy, które się pojawiają w reklamach, to nie jest bez sensu, dlatego że utrata wagi niezamierzona, niespowodowana dietą jest też tym, o czym mówię, czyli zespołem słabości. Tak. Pojawia się, jak unikamy ruchu, to jesteśmy coraz słabsi. I to nie dotyczy tylko ludzi 65+, ale każdego młodego człowieka. Wystarczy go posadzić w fotelu na tydzień i on się będzie nam telepał, mówiąc kolokwialnie, tak? Więc To wszystko naraz powoduje, że wystarczy zacząć świadomie żyć i wiedzieć, co to jest ten zespół słabości, wcześniej niż on przyjdzie.
Jest jeszcze pewnie druga strona tego medalu, kiedy osoby starsze jakby tak się rozwijają w tej swojej samodzielności, że z kolei mają odwrotny problem, na przykład z poproszeniem o pomoc. Czy to gdzieś też w tych badaniach taki aspekt się pojawia?
Nie, nie, to na pewno jest znikoma ilość naszego społeczeństwa starzejącego się. Istnieją tacy ludzie, którzy, może to nie jest to samo, o czym pani mówi, którzy mają żal i takie krytyczne nastawienie do wszystkiego i odrzucanie wręcz kontaktów z ludźmi, w tym pomocy. Rzeczywiście jest coś takiego. Wszyscy są źli, wszyscy są niedobrzy, wszyscy chcą mi coś złego zrobić. Lekarz mi znajdzie chorobę, sąsiadka mnie oplotkuje. Naprawdę, to widać. Jest jeszcze coś takiego, bo zaczęłam mówić o tym, że ludzie boją się wysiłku fizycznego, bo całe życie ciężko pracowali. Jest coś takiego jak ten lęk właśnie przed zmęczeniem. Że utożsamianie zmęczenia, ja wierzę, że ludzie mieli bardzo ciężkie życie. Zresztą te historie rodzinne są warte napisania czegoś większego, jakiejś książki, jakiegoś zbioru opowiadań. I ja wierzę gorąco, że przez całe życie, przeżywając wojnę, po wojnie, głód, biedę.
Można mieć dosyć.
I oni sobie tą starość wymyślili w ten sposób, że rzeczywiście będą siedzieć w tych kapciach. I będą pić tą herbatkę i będą mieli sztab ludzi.
To marzenie może się obrócić przeciwko nim.
Tak, kompletnie nieświadomie, ale znowu wracamy do tego samego, świadomie żyć.
Dobrze, to moi drodzy, zapytam was tutaj, jak was mam. Boicie się tego zmęczenia? Boicie się zmęczyć? Czy wręcz przeciwnie, lubicie się tak napocić fizycznie i psychicznie, intelektualnie, żeby poczuć, że żyjecie?
Może ja nie przepadam ze zmęczeniem, ale właśnie pani Magda mi to uświadomiła, że takie zmęczenie jest zdrowe. Na przykład nie lubię myć okien. Bardzo mnie to męczy, ale po rozmowie z panią Magdą popatrzyłam na moje okna i sobie pomyślałam, muszę się zmęczyć, muszę się zmęczyć. I umyłam okna, 4 za jednym zamachem, byłam bardzo z siebie dumna, nie umarłam. Czyli coś w tym jest, co pani Magda mówi.
Tak, mamy dowody, to są badania potwierdzone dowodami, Danuta żyje. Marylko, jak tam z tym podejmowaniem wyzwań?
Znaczy, mnie się wydaje tak, ja troszkę zniżam, a nawet bardzo zniżam ten problem, żeby cokolwiek zrobić, ugotować obiad, nie wiem, przynieść zakupy na nasze 3. wysokie piętro, no cokolwiek, to jednak trzeba w to włożyć wysiłek, a wysiłek łączy się ze zmęczeniem, no większym lub mniejszym, bo na zakupy albo pójdę niosąc siatki w jednej i w drugiej ręce, które już mam bardzo przeciążone, albo tak jak ciągle moi bliscy zwracają mi uwagę, kiedy wreszcie sobie sprawisz wózeczek.
Nigdy, ale, mówię.
Więc podobnie ja reaguję, aczkolwiek troszeczkę do tego dorastam, że to jest niezły wynalazek. Muszę mieć jeszcze czas, żeby to zaakceptować. Ale chcę powiedzieć, że nie jest to ucieczka od wysiłku, bo zdaję sobie sprawę, że tak jak powiedziałam, wszystko, nawet najdobniejsze rzeczy, które robimy w życiu, musi być wkalkulowany wysiłek. Ale powiem od razu szczerze, że tak dużo się nagoniłam w życiu, takiej gonitwy było. Ja to pamiętam właśnie jako straszne zmęczenie. Nie wiem, czy ci opowiadałam kiedyś, że jak wracałam z pracy, to szczególnie ten moment tak mi wpadł w pamięć, że myślałam sobie, zrobię jeszcze 3 kroki. Nie, to zrobię 6, bo to wstyd tak na środku ulicy. Ale jak dojdę, słowo daję wam, tak było. Nic nie przesadzam w tym momencie. To musiało być jakieś totalne fizyczne zmęczenie. Totalne. I jeszcze pamiętam, że mówiłam sobie, dojdę do tego krawężnika i usiądę. I nie wstanę. Chyba mnie będą musieli ludzie stąd podnieść, bo sama nie wstanę. Oczywiście przeszłam krawężnik, doszłam do domu i natychmiast...
Przeżyłam jeszcze kilkadziesiąt.
Ale oczywiście, tu siatka, tam siatka. Nie robię z siebie bohaterki, bo tak robi większość kobiet, jeśli nie wszystkie, pracujące, które nie mają pomocy na co dzień kogoś innego w domu, kto troszkę ogarnie ten dom, kto ugotuje, kto tam pilnuje tego wszystkiego, jak są dzieci. Więc to żadne bohaterstwo, ale takie zmęczenia miałam w życiu, które jeszcze są we mnie, że również pamiętam, jak, to ci na pewno opowiadałam, jak sąsiadka moja, teraz już naprawdę pani w sędziwym wieku, Ja szybko przebiegałam przez ulicę w momencie, kiedy jeszcze pracowałam, czyli taka byłam, no, zagonione. A ona szła tak pomalutku, tak laseczką się podpierała i wiem, ta myśl, która wtedy mi błysnęła w pamięci, w głowie i mam ją do tej pory. Kiedy ja będę przechodzić przez ulicę tak wolno jak pani Stasia? I wiesz, że się doczekałam tego momentu, bo teraz zwalniam krok. Teraz siadam sobie i czytam ukochane książki i gaszę światło wtedy, kiedy mam ochotę. I zapalam je, kiedy mam ochotę. I to jest cudowne. Tak? To jest moja odpowiedź na to zmęczenie.
Staszku, jak ty sobie radzisz? Unikasz zmęczenia, czy stawiasz mu czoła?
Znaczy, nie stawiam sobie takich pytań bardzo zaawansowanych. Po prostu, no, żyję, że tak powiem, na bieżąco. Natomiast chcę powiedzieć co innego. Jak jest zmęczony, to trzeba odpocząć po prostu. Mianowicie to, że od jakiegoś czasu to, co pani powiedziała, my z Marylą realizujemy w sposób taki dość konsekwentny i świadomy. Mianowicie te aktywności w tych obszarach, w których jest trochę trudniej. Nie wiem, ale chyba się musimy pochwalić, że od dobrych kilku lat wspólnie uczestniczymy w kursie angielskiego, takim online. Siedzimy sobie przy komputerku ze słuchawkami. Z drugiej strony jest nasza ulubiona lektorka Kasia i tą godzinkę tygodniowo my się tego angielskiego nie nauczymy. Słówka nam bardzo skutecznie wylatują z pamięci. Natomiast jest to rzeczywiście fantastyczna taka gimnastyka. Trzeba się przygotować, no bo wstyd w takim wieku nie mieć odrobionego zadania domowego i tą godzinę być tak bardzo czujnie aktywnym.
Bardziej byś się tego wstydu zmęczył, nie? Okay. niż od tego zadania. Proszę Państwa, o tym, jak to jest być aktywnym seniorem, jak dobrze się przygotować, bo to jest też taka nowość, myślę, że my się możemy przygotować. Myśmy chyba nie myśleli do tej pory w taki sposób, że można się z pewnymi faktami, które nastąpią, zwyczajnie zapoznać. Oczywiście zdarzą się rzeczy, których nie przewidzimy, no ale już będziemy mniej zdziwieni, niż byśmy nic nie wiedzieli. Jak się można do tej jesieni życia przygotować, jak być aktywnym seniorem? O tym dziś rozmawiamy w programie Z rodziną mi do twarzy. Bądźcie Państwo z nami. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.